Jak pamiętacie, Księga Hioba kończy się obrazem spotkania Boga z człowiekiem. Bóg odpowiada na wyzwanie stworzenia i stawia się przed Hiobem, który był gotowy go oskarżać, bo nie rozumiał swojego cierpienia i chciał, żeby Bóg wytłumaczył mu to, a może raczej, żeby Bóg uznał jego niewinność. Jak mówiliśmy tydzień temu, Bóg odpowiedział na wyzwanie Hioba, ale zamiast tłumaczyć mu to, co on chciał zrozumieć, zamiast tłumaczyć się przed Hiobem, właściwie zadał mu pytanie, postawił go przed pewną prawdą. Zapytał go poprzez te swoje mowy, czy naprawdę chciałbyś żyć w świecie, w którym to człowiek jest Bogiem? Mówisz, że staniesz przede mną jak mi równy, ale może być tylko jeden Bóg, więc jeżeli chcesz być Bogiem, czy naprawdę byłbyś w stanie poradzić sobie z tym, czego potrzeba, żeby być Bogiem? Czy ty w ogóle wiesz, co to znaczy być Bogiem? Jak pamiętacie, dla Hioba to pytanie było takim momentem zwrotnym. On uznał, że nie chce być Bogiem. Że chociaż nie rozumie, co go spotyka, nie rozumie, co się dzieje, woli żyć w świecie, w którym to Bóg będzie Bogiem, a nawet jeżeli on nie będzie rozumiał, co może go jeszcze spotkać. I powiem wam, bo ja mam sobie taką przewrotną nutę, że gdybym był obecny w tamtej sytuacji, to może wziąłbym Hioba na bok i szepnął mu na ucho, co powinien odpowiedzieć Bogu. A ponieważ Hiob, jak znamy go z tej księgi, jest dosyć odważnym i nie bał się mówić wprost do Boga proste rzeczy, to myślę, że nawet powiedziałby to na głos. Stanąłby przed Bogiem i powiedział, a czy ty, Boże, wiesz, co to znaczy być człowiekiem? I wiecie, dla nas to pytanie nie jest wcale takie zaskakujące, bo żyjemy w czasie Nowego Testamentu i my wiemy już, jak brzmi na to odpowiedź. Ale wtedy dla nich, dla Hioba, dla przyjaciół Hioba, oni w ogóle by już wtedy spanikowali, słysząc takie słowa wypowiadane przez Hioba i zastanawialiby się, co się zaraz stanie. Dla ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, to było coś niepojętego. Bo świat był uporządkowany właśnie w ten sposób. Bóg jest Bogiem, a człowiek jest człowiekiem. I wiecie, Księga Hioba kończy się właśnie takim wnioskiem, że musimy pozwolić Bogu być Bogiem, a my jesteśmy ludźmi i musimy pogodzić się z tym, że nie będziemy wszystkiego rozumieli. Hiob nie otrzyma odpowiedzi na swoje pytania. Pogodził się z tym, że będzie żył z tymi pytaniami i mimo to ufał Bogu. I przed takim wnioskiem zostajemy postawieni również my, jako czytelnicy Księgi Hioba. Nie znajdujemy tam odpowiedzi na nasze pytania o sens cierpienia, nie znajdujemy tam odpowiedzi na to, jak od cierpienia się uwolnić, jak cierpienia ustrzec. To, co mówi nam ta księga, to to, że Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy ludźmi. I mimo, iż nie mamy odpowiedzi, możemy żyć ze swoimi trudnymi pytaniami i mimo wszystko ufać Bogu. Wiecie, to była perspektywa, która później towarzyszyła narodowi izraelskiemu. Kiedy oni czytali tę księgę, bo Księga Hioba stanowi część kanonu Biblii hebrajskiej, Biblii żydowskiej i my mamy ją dzięki temu w naszym Starym Testamencie. I wiele rabinów, kiedy czytało historię Hioba, to zaczynało dostrzegać w historii tego człowieka pewną metaforę całego narodu izraelskiego. Bo kiedy przyszli Asyryjczycy, kiedy przyszli Babilończycy, kiedy odebrali Żydom wszystko, co mieli, kiedy zabrali ich w niewolę, kiedy zabili ich bliskich, to naprawdę losy całego narodu bardzo przypominały to, czego doświadczył Hiob. I wielu proroków wołało do Boga bardzo podobnymi słowami jak Hiob. I końcówka, koniec tej księgi był na pewno dla wielu Żydów pocieszeniem. Że nawet jeżeli nie będą znali odpowiedzi na swoje pytania, to jest czas, kiedy Bóg przywróci im to, co utracili. Ale ten obraz, obraz narodu izraelskiego, jako cierpiącego i znoszącego te cierpienia, mimo iż nie wiedzą, dlaczego je spotkały, nie zawsze był tak atrakcyjny dla ludzi. Ludzie woleli inne obrazy, które pomagały nam pomyśleć, pozwalały nam pomyśleć o sobie, że życie będzie układało się jak najlepiej. Jak pamiętacie, mówiliśmy też tydzień temu o tym obrazie uczty mesjańskiej na końcu czasów. I dla Żydów coraz ważniejszy stawał się obraz właśnie Mesjasza, który przyjdzie, aby położyć kres cierpieniu. Mesjasza, który przyjdzie po to, żeby uwolnić ich od wszelkich innych narodów, który przyjdzie po to, żeby dać im wolność, żeby podnieść ich upodlenia, który sprawi, że nie będą już musieli cierpieć. I to oni będą górą we wszystkim. I ten obraz stawał się dla nich coraz ważniejszy i ważniejszy. To był syn Dawidowy, który miał nadejść. To był syn człowieczy, o którym czytamy w księdze Daniela, który miał przyjść i który miał ustanowić królestwo, którego już nikt nigdy nie obali. I oni mieli być częścią tego królestwa. Żydzi czekali na Mesjasza, czekali na swojego wodza, który da im wolność i państwo, jakiego nigdy wcześniej nie mieli. Daleko wspanialsze niż Królestwo Dawida, które było okresem ich świetności. I Mesjasz przyszedł. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, kiedy Jezus rozpoczynał swoją służbę, poszedł po czasie kuszenia do swojego rodzinnego miasta, do Nazaretu. I kiedy w czasie sabatu nadszedł czas, żeby ktoś przeczytał z Pism Starego Testamentu, on wziął na siebie tę rolę. I spośród wielu różnych obrazów Mesjasza, które były w Starym Testamencie, wybrał obraz z Księgi Izajasza. Wiecie, w Księdze Izajasza Mesjasz jest dziwną postacią, bo Izajasz pisze o nim jako o cierpiącym słudze, który poprzez swoje cierpienie i posłuszeństwo Panu przyniesie zbawienie ludowi. I właśnie z tej księgi Jezus cytuje. Właśnie z tej księgi Jezus wybiera fragment, żeby ogłosić nadejście Mesjasza. I wybiera fragment, który mówi właśnie o tym, że przyszedł, aby zmierzyć się z cierpieniem. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mi, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Powiem wam, że kiedy czyta się Nowy Testament, kiedy czyta się Ewangelię i listy, po takim dogłębnym studium Księgi Hioba, to aż nie sposób dostrzec niesamowitych podobieństw. Jezus jest jakby kontynuacją, w pewnym sensie powtórzeniem i kontynuacją tego, co znajdujemy w Księdze Hioba. Jezus przychodzi, żeby dać nam w pewnym sensie podobne odpowiedzi na te, które znajdujemy w Księdze Hioba, ale też posunąć je o kilka kroków dalej. I popatrzcie na te podobieństwa. Jak pamiętacie, dla Hioba największym zawodem wobec przyjaciół było to, że oni zamiast go pocieszyć, zaczęli go oskarżać. On nie oczekiwał od nich wiele. Chciał tylko tyle, żeby okazali mu współczucie, żeby zmiłowali się nad nim, żeby go wsparli w chwilach tego niezrozumiałego cierpienia. A oni, dlatego że bronili swojego systemu, swojego sposobu postrzegania świata, zaczęli go oskarżać, zaczęli mu dowodzić, jak bardzo jest winny. Popatrzcie, jak Jezus się zachowywał, kiedy on zetknął się z ludzkim cierpieniem, bo spotykał się nieustannie. Jezus nie urodził się w jakimś wielkim pałacu, ale właśnie pośród ludzi prostych i cierpiących. I kiedy stawał w obliczu ludzkiego cierpienia, czytamy wiele razy, że Jezus współczuł, że Jezus się użalił. Gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wielu ludzi z tego miasta było z nią. I gdy Pan ją zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Tam, gdzie przyjaciele Hioba zawiedli, Jezus w obliczu tego samego niezrozumiałego cierpienia stawał obok tych ludzi i był z nimi, i okazywał im współczucie. I nawet więcej niż okazywał, czytamy o tym, że Jezus, kiedy tylko mógł, to starał się ich cierpienie zmniejszyć. On uzdrawiał, on wypędzał demony, on karmił głodnych, on mierzył się z tym cierpieniem i robił coś, żeby jemu zaradzić. Pamiętacie tego mitycznego potwora morskiego z końcówki Księgi Hioba, który dla tamtych ludzi był obrazem właśnie tego chaosu, czegoś niepohamowanego, czegoś bardzo groźnego. Był ten wielki potwór, lewiatan, który potrafił wzburzyć całe morze i którego wszyscy ludzie się bali. I popatrzcie teraz, pamiętając o tym obrazie, kiedy czytamy o tym, że pewnej nocy Jezus wsiadł ze swoimi uczniami do łodzi i kiedy przeprawiali się przez Morze Galilejskie, rozpętała się potworna burza. Burza, jakiej ci ludzie nigdy wcześniej nie widzieli. I kiedy oni byli przerażeni, Jezus spał. I obudzili go, mówiąc: nauczycielu, nic cię nie obchodzi, że my giniemy. A on obudził się i zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Może może ten sam obraz Boga, który kiedyś pokonał tego lewiatana, i teraz Jezus jednym słowem ucisza całe morze. Pamiętacie obrazy postaw, ludzkich postaw wobec cierpienia, z którymi zetknęliśmy się w Księdze Hioba? Kiedy przyjaciele Hioba bronili swojego systemu, swojej wizji sprawiedliwego świata, gdzie cierpienie jest tylko karą za zło, więc jeżeli cierpisz, to znaczy, że musiałeś zrobić coś złego. Gdzie Hiob, nie mogąc już w coś takiego wierzyć, budował na nowo swoją wizję w oparciu o te cząstki prawdy, które dostrzegał, i kiedy nie wiedział już czego się chwycić, to chwycił się tylko swojej niewinności i przekonania, że Bóg musi mu odpowiedzieć. I Elichu, który widząc to wszystko, co się dzieje, postanowił bronić Boga, jak się okazało, nikt nie zwraca uwagi na to, co on mówił. I wiecie co? Niewiele się zmieniło przez ten czas od Hioba aż po czasy Jezusa. Bo te same postawy, które były w księdze Hioba, były powszechne wśród ludzi, którzy go otaczali. I to nie tylko wśród faryzeuszy, nie tylko wśród uczonych w piśmie, nie tylko wśród ludzi, którzy, można powiedzieć, podzielaliby styl życia przyjaciół Hioba, ale nawet wśród jego najbliższych. Pewnego razu, kiedy przechodzili obok miasta i zobaczyli ślepego człowieka, jego uczniowie zapytali go: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się ślepym urodził? Odpowiedział im Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Sami uczniowie Jezusa wciąż wierzyli w system, że jeżeli ktoś cierpi, to znaczy, że musiał zgrzeszyć albo on, albo ktoś wokół niego, bo inaczej przecież cierpienie by tego człowieka nie spotkało. A Jezus mówi: nie wiecie, o czym mówicie. Nie ma systemu. To, co się stało w życiu człowieka, stało się, ale teraz na nim objawią się cuda Boże. Kiedy Jan Chrzciciel trafił do więzienia i kiedy, próbując zrozumieć swoją sytuację, dlaczego on, który był tym, który poprzedzał samego Mesjasza, tym, który zapowiadał jego nadejście, teraz jest zapomniany w więzieniu i być może niedługo zginie, nie wiedząc, jaka jest jego przyszłość. I kiedy zaczął wątpić, czy Jezus rzeczywiście jest tym, za którego go uważał, wysłał swoich uczni do Jezusa, żeby zapytali go wprost: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? Czy ty jesteś tym Mesjaszem, którego zapowiadałem, czy może się pomyliłem? A Jezus powiedział do uczniów Jana: popatrzcie na to, co się dzieje. Popatrzcie na chorych, którzy są uzdrawiani. Popatrzcie na demony, które są wyganiane. Popatrzcie na to, jak ustanawiane jest Królestwo Boże. Idźcie do Jana i powiedzcie mu: błogosławieni ci, którzy się mną nie zgorszyli. I kiedy uczniowie zrozumieli w końcu, że on jest Mesjaszem, kiedy wyznali na głos, że on jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, i kiedy Jezus zaczął im mówić, że teraz musi iść do Jerozolimy, gdzie będzie wydany w ręce ludzi, gdzie zostanie stracony, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie, pojawił się nawet Elichu, który uważał, że trzeba bronić Jezusa przed nim samym. A Piotr wziął go na stronę i zaczął go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A Jezus, odwróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Wśród ludzi mu najbliższych byli ludzie, którzy myśleli tak jak przyjaciele Hioba. Te postawy trwały wtedy i, szczerze mówiąc, trwają także pośród nas. I wiecie, powstaje naturalne pytanie: jaką postawę wobec cierpienia zajął Jezus? Bo jeżeli spotykał się z tymi samymi postawami, które widzimy w księdze Hioba, a był przecież kimś tak niezwykłym, tak niesamowitym, to może właśnie w jego życiu, w jego postępowaniu my teraz znajdziemy wskazówkę, jak zmierzyć się z niezrozumiałym, niewytłumaczalnym cierpieniem. I gdybyśmy mieli wskazać na to, co charakteryzowało postawę Jezusa wobec cierpienia, to myślę, że musielibyśmy mówić o dwóch składnikach. Po pierwsze, Jezus z cierpieniem walczył. Kiedy patrzymy na to, co On robił, kiedy patrzymy na to, w jaki sposób się prezentował, jak mówił o sobie, a przede wszystkim na to, jak zachowywał się, co robił wobec ludzi, którzy do Niego przychodzili, widzimy, że gdy stanął przed ludzkim cierpieniem, robił, co było w Jego mocy, żeby to cierpienie zmniejszyć, żeby temu cierpieniu położyć kres. Kiedy przynoszono do Niego chorych, On ich uzdrawiał. Kiedy ludzie byli głodni, starał się zadbać o to, żeby zostali nakarmieni. Kiedy ktoś został odrzucony, wykluczony ze społeczeństwa i musiał żyć gdzieś na marginesie, Jezus właśnie na tego człowieka zwracał uwagę. Kiedy inni pogardzali celnikami, Jezus wyszukiwał ich i mówił: wiesz co, chcę zatrzymać się właśnie w Twoim domu. Kiedy przyprowadzano do Niego kobietę przełapaną na cudzołóstwie, wszyscy mówili, że przecież trzeba ją ukamieniować, Jezus mówi: jeśli chcecie, to pierwsi rzućcie nam kamieniem. Jezus, kiedy stanął przed ludzkim cierpieniem, robił to, co było w Jego mocy, żeby z tym cierpieniem walczyć. I to jest pierwszy element Jego postawy wobec cierpienia. A drugi element to to, że kiedy sam musiał zmierzyć się z cierpieniem, swoim własnym cierpieniem, zrobił to z odwagą. Pamiętacie modlitwę Jezusa w Getsemane? Wiecie, cierpienie nie jest nic przyjemnym. Nie jest niczym przyjemnym. I nie było także dla Jezusa. I kiedy przyszła godzina Jego cierpienia, Jego męki, Jego śmierci, On wcale nie szedł ku temu z radością. On wiedział, co Go czeka. I modlił się do Boga, że jeżeli jest jakiś sposób, żeby tego uniknąć, to chętnie wybrałby taką drogę. Ale chce przede wszystkim wypełnić wolę swojego Ojca. I kiedy stanął przed tym cierpieniem, kiedy stanął przed, nie wiem, największą ciemnością, przed samą otchłanią, kiedy stanął przed najbardziej niewytłumaczalnym, najbardziej niezrozumiałym cierpieniem, jakie spotykamy w Piśmie Świętym, wtedy, kiedy każdy inny człowiek zrobiłby wszystko, żeby przed takim cierpieniem uciec, żeby się schować, żeby znaleźć kogoś, kto będzie go bronił, Jezus stanął odważnie i poszedł w sam środek. Kiedy stanął przed wielkim, niezrozumiałym cierpieniem, stawił mu czoła i poszedł mu wprost na spotkanie. A potem obrócił się do nas i powiedział: pójdź za mną. I wiecie, kiedy stoi się pod krzyżem Chrystusa, kiedy patrzy się na to, jak On cierpi, to naprawdę trzeba być szaleńcem, żeby usłuchać takiego wezwania. Nikt z nas o zdrowych zmysłach nie chce szukać cierpienia. Nie chce dobrowolnie zgodzić się na to, żeby coś takiego z Nim zrobiono. I dlatego postawa, która, czy to wezwanie, które Jezus kieruje do nas, nie opiera się tylko na tym, jak On sam zmierzył się z cierpieniem, ale na tym, co wydarzyło się 3 dni później. Bo kiedy przyszła niedziela, ta pierwsza niedziela, którą teraz świętujemy każdej niedzieli, okazało się, że ta śmierć, ta straszliwa śmierć, którą Jezus poniósł, nie mogła go zatrzymać. Że on zmartwychwstał. I dopiero to wydarzenie daje nam pełne zrozumienie jego wezwania: pójdź za mną. Jezus stanął przed niewyobrażalnym cierpieniem. Stanął przed największą ciemnością, jaką możemy sobie wyobrazić, i poszedł w sam środek. Ale 3 dni później wyszedł po drugiej stronie. Po drugiej stronie, w którą właściwie ludzie już zaczynali nie wierzyć. Po drugiej stronie, na której jeszcze nikt wcześniej nie był. Zrobił to, czego nie dokonał żaden inny człowiek. I dopiero kiedy słyszymy Jezusa wołającego z tej drugiej strony, z drugiego brzegu: pójdź za mną, zaczynamy rozumieć, jakie wyzwanie nam postawił. I wiecie, dla pierwszych wierzących, dla pierwszych chrześcijan, to właśnie stało się takim elementem, który zmienia ich postrzeganie cierpienia i ich rozumienie tego, co ich czeka. Ale to była dopiero pierwsza część. Drugą rzeczą było to, że patrząc na zmartwychwstałego Jezusa i rozumiejąc, że to nie może być zwykły człowiek, że to nie może być tylko przywódca polityczny, który ma przynieść wolność ich narodowi, uświadomili sobie, że to musi być sam Bóg. I powiem wam, że to nie przychodziło im łatwo. Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że uczniowie bardzo długo nie rozumieli, kim Jezus naprawdę jest. Ale kiedy zrozumieli i kiedy zaczynali sobie przypominać wszystko, co Jezus im uczył, nagle te słowa zaczynały nabierać nowego znaczenia. I kiedy Mateusz pisze swoją Ewangelię, na samym początku mówi nam, z kim mamy do czynienia. Bo mówi, że kiedy urodzi się Jezus, nadadzą mu imię Emanuel, Immanuel, co znaczy Bóg z nami. Że Jezus, który się urodził, tak jak później pisze apostoł Jan w swojej Ewangelii, jest Bogiem odwiecznym, który stał się ciałem, który zamieszkał pośród nas, który stał się człowiekiem po to, żeby być z nami. Pamiętacie księgę Hioba? Hiob domagał się, żeby Bóg odpowiedział mu na jego pytania. Żeby Bóg stanął przed nim, albo przynajmniej pozwolił mu stanąć przed sobą. I nawet Hiob nie do końca wierzył, że to się kiedykolwiek stanie. Myślał, że jeżeli przyjdzie mu stanąć przed Bogiem, to dopiero po śmierci, dopiero na końcu świata. I kiedy Bóg odpowiedział na to wezwanie, to jest ten niesamowity obraz w księdze Hioba. To jest coś, co było nie do pomyślenia dla tamtych ludzi, ale się stało. Bóg odpowiedział na wezwanie człowieka. I teraz w Jezusie mamy powtórzenie tej samej rzeczy. Mamy ludzi, którzy się pytają, próbują zrozumieć swoje własne cierpienie, próbują zrozumieć, co się stało, próbują zrozumieć, jak mają żyć i gdzie jest Bóg, do którego wołają, a który zdaje się nie odpowiadać. I Jezus, tak jak wcześniej, sam Bóg, schodzi po to, żeby być pośród ludzi. Znowu to, co jest niewiarygodne, niepojęte, staje się faktem. Wiecie, wyobraźmy sobie, że stoimy przed takim, nie wiem, ciemną przepaścią, ciemnym nurtem, przed samą ciemnością, pogrążeni w swoim cierpieniu i wołamy do Boga, żeby chociaż dał nam znak, że żyje. Bo wiemy, że za chwilę będziemy musieli wejść w ten najciemniejszy okres naszego życia. I w tym momencie zauważamy, że ktoś stoi obok nas i uświadamiamy sobie, że oto Bóg stanął przy nas. A później robi krok do przodu, idzie przed nami, wchodzi w tą ciemność, wychodzi po drugiej stronie i wtedy woła do nas: pójdź za mną. I to był dla nich obraz, który uświadomili sobie, że rzeczywiście to jest Immanuel, Bóg z nami, który przyszedł po to, żeby podzielić nasz los, który przyszedł po to, żeby być obok nas w naszym cierpieniu, który przyszedł po to, żeby dzielić te trudności, te doświadczenia, te próby, tę rozpacz, ten ból, który my znosimy na co dzień. Bóg z nami. I te dwa elementy. Elementy tego, który umarł i zmartwychwstał. Który stawił czoła niepojętemu cierpieniu i wyszedł po drugiej stronie. I świadomy, że to jest Bóg, który odpowiedział na nasze nieme wołanie i stanął obok nas, żeby być z nami, zmieniły postrzeganie, zmieniły to, jak chrześcijanie rozumieli swój los. Pamiętacie, jak Hiob wołał w swoich modlitwach o trzy postacie, których potrzebował po to, żeby zbliżyć się do Boga? Mówi, że potrzebuje rozjemcy, kogoś, kto stanął pomiędzy nim a Bogiem i rozstrzygnął ich sprawę. Że potrzebuje świadka, który by zaświadczył przed Bogiem o tym, że on jest niewinny. Że potrzebuje odkupiciela, który go podniesie z upadku. I kiedy czytamy Nowy Testament, kiedy czytamy, co później chrześcijanie pisali o Jezusie, pamiętacie te słowa? Wyjście do Tymoteusza. Jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. W Księdze Apokalipsy Jan pisze, że to Jezus jest świadkiem wiernym, którego mamy w niebie. W swoim liście pisze, że jeżeli zgrzeszymy, to możemy być pewni, że mamy orędownika w niebie, który przed Ojcem wstawia się za nami. Także w Księdze Apokalipsy i w wielu innych miejscach czytamy o tym, że to Jezus dokonał naszego odkupienia, że to On jest naszym odkupicielem. I w całym Nowym Testamencie czytamy o tym, że to On jest naszym Zbawicielem. Wiecie, kiedy chrześcijanie, kiedy pierwsi wierzący zrozumieli, kim Jezus był i co On zrobił, kiedy zobaczyli Jego postawę wobec cierpienia, stało się z nimi coś dziwnego. Bo powiem wam, że pierwsi chrześcijanie to byli dziwni ludzie. Nikt normalny w tamtych czasach nie zachowywał się tak jak oni. To był świat, który bardzo przypomina nasz świat, w którym ludzie raczej uciekają od cierpienia. W którym ludzie starają się cierpienia uniknąć, przed cierpieniem zabezpieczyć, a jeżeli widzą wokół siebie ludzi cierpiących, to raczej starają się odwrócić swój wzrok od tego cierpienia i odsunąć je od siebie po to, żeby nie przypominało im o tym, że być może oni sami kiedyś będą cierpieć albo cierpieli w przeszłości. I nikt normalny nie postępowałby tak, jak wtedy postępowali chrześcijanie. Bo oni, kiedy stanęli przed cierpieniem, zaczynali wybierać drogę, którą poszedł Jezus. Zaczynali naśladować Jego postawę. Wiecie, z czego słynęli pierwsi chrześcijanie? Że oni szli do tych, których wszyscy inni odrzucali. Kiedy matki wyrzucały niechciane dzieci jako niemowlęta, chrześcijanie brali te nowonarodzone dzieci i wychowywali je jak własne. Kiedy uderzyła gdzieś plaga, zaraza, kiedy właściwie wszyscy ludzie uciekali z miast po to, żeby nie zarazić się chorobą, chrześcijanie szli ulicami i zbierali tych chorych po to, żeby się nimi opiekować. Kiedy wszyscy pogardzali losem niewolników i tych, którzy się nie powodzi w życiu, chrześcijanie organizowali zbiórki dla tych, którzy byli ubodzy i opiekowali się tymi, którzy byli bezbronni. Kiedy stanęli w obliczu cierpienia, decydowali się na to cierpienie odpowiedzieć. A kiedy im samym przyszło cierpieć, kiedy rozpoczęły się prześladowania, kiedy ktoś im wyrządzał krzywdę, to decydowali się stawić temu cierpieniu czoła z odwagą. I to mamy nawet w pismach pogańskich autorów, ludzi, którzy nie byli wierzącymi, że kiedy patrzyli, jak ci chrześcijanie umierali na tych przysłowiowych i bardzo realnych arenach, uważając, że oddają w ten sposób chwałę Bogu, to do ludzi nie docierało, bo to było niepojęte. Jak można nie uciekać przed cierpieniem innych, jak można nie uciekać przed cierpieniem własnym. Wiecie, dopiero wtedy, kiedy rozumiemy, jak zmieniło się myślenie pierwszych chrześcijan, jesteśmy w stanie zrozumieć wiele dziwnych, powiem wam naprawdę, dziwnych fragmentów Nowego Testamentu. Bo oni tą swoją postawę starali się wyrażać i w słowie, i w czynie. I właśnie w Nowym Testamencie mamy wiele śladów tego, czym dla nich stało się cierpienie. Wiecie, pierwsi chrześcijanie nie byli masochistami. O nie, pod tym względem byli bardzo podobni do nas. Nie chcieli cierpieć. I gdyby mieli wybór, na pewno woleliby nie cierpieć. Ale kiedy stawali przed cierpieniem, mieli wybór pójść za Chrystusem, czy pójść za tym, co proponował im świat, Zdecydować się cierpieć z Chrystusem, czy uciekać przed cierpieniem razem z tym światem, to wybierali drogę za Chrystusem. I takie cierpienie uważali za swoją chlubę. I popatrzcie teraz, jak to dopiero tłumaczy nam na przykład słowa apostoła Pawła, który mówi, że raduje się z cierpień, które znosi za innych wierzących i uważa, że jego cierpienia są w pewnym sensie kontynuacją, dopełnieniem czy powtórzeniem cierpień samego Chrystusa. Raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam w ciele moich niedostatków udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Apostoł Piotr, pisząc swój list, dopiero wypowiada niesamowite słowa. Mówi, właściwie to łaska, kiedy cierpicie. Jeżeli cierpicie, to doświadczacie łaski. Bo na to, i co więcej mówi, właściwie na to powołani jesteście. To jest waszym powołaniem, żeby cierpiąc oddawać chwałę Bogu. Żeby cierpieć, bo przez to cierpienie pokazujecie, że idziecie za Chrystusem. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wy wstępowali w Jego ślady. Nie wiem, kto z was zdefiniowałby łaskę w ten sposób, że łaska to ponosić niezawinione, niezasłużone cierpienie. To nawet w naszych książkach chrześcijańskich rzadko się pojawia. A czy słyszeliście gdzieś o tym, że częścią naszego powołania jest to, żeby cierpieć tak, jak cierpiał Chrystus i w tym cierpieniu iść Jego śladem? Ale to był właśnie sposób, w jaki pierwsi chrześcijanie myśleli o swoim życiu. I apostoł Paweł, kiedy pisał list do Filipian, w niesamowity sposób wyraża tę postawę. Mówi, że wszystko uznaje za śmieci, albo tak naprawdę tam jest użyte znacznie mocniejsze słowo na G, w obliczu tego, co ma w Chrystusie. Jest gotów zrezygnować ze wszystkiego po to, żeby z Chrystusem być i w Chrystusie się znaleźć. Nie dzięki swojej sprawiedliwości, ale dzięki sprawiedliwości Chrystusa. Na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Niesamowity cel dla chrześcijanina. Uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa. Stać się do Chrystusa podobnym. Nie w cudach, nie tylko w tych wielkich rzeczach, które Jezus dokonywał, ale właśnie w Jego śmierci. Aby dzięki temu doświadczyć zmartwychwstania. I to jest druga rzecz. Tak jak wam powiedziałem, że trzeba było być szaleńcem, żeby odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, pójdź za mną, kiedy Jezus wisiał na krzyżu. Ale kiedy On stanął już po drugiej stronie, kiedy zmartwychwstał, te słowa brzmiały zupełnie inaczej. Tak samo dla pierwszych chrześcijan, to nie chodziło o to, żeby cierpieć i przez to upodobnić się do Jezusa. Nie chodziło o to, żeby się umartwiać, bo to człowiek staje się bardziej święty. Oni godzili się na to cierpienie, oni stawiali czoła temu cierpieniu, bo wiedzieli, że idąc tą drogą, zmierzają w stronę zmartwychwstania. Wiedzieli, że idąc śladem Jezusa po tej stronie, wyjdą razem z Nim po drugiej. I to właśnie ta nadzieja tego, co przyjdzie, nadzieja zmartwychwstania, nadzieja tego, co doświadczą, kiedy Jezus objawi się w całej swojej chwale, była tym, co dawała im siłę, żeby tutaj z cierpieniem walczyć i własnemu cierpieniu odważnie stawiać czoła. I ten obraz również jest zawarty w Nowym Testamencie, szczególnie w Księdze Objawienia. Jak pamiętacie, tydzień temu mówiłem wam, że Żydzi, myśląc o tej mesjańskiej uczcie, o tym dniu, kiedy Bóg przyjdzie w swojej mocy i usunie wszelkie zło i zaprowadzi sprawiedliwość i nie będzie już cierpienia, myśleli o tym, jak to będzie, kiedy będą jedli ciało tego strasznego smoka, tego węża starodawnego, tego lewiatana, świętując fakt, że już więcej nie będą musieli cierpieć. Chrześcijanie też myśleli o uczcie, ale to już jest inna uczta. Właściwie to jest ta sama uczta, ale nazywali ją inaczej. Na końcu Księgi Objawienia autor tej księgi, apostoł Jan pisze: oto Bóg nas wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. Wesele oblubieńca Kościoła. I oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przeoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Oni cierpieli, pocieszali się myślą o tym, że przyjdzie czas, kiedy będą świętować, kiedy będą, jak to się mówi, tańczyć z radością na własnym weselu z barankiem. Ale to nie koniec, bo w następnym rozdziale autor Księgi Objawienia pisze o tym, że będzie to również dzień, kiedy sam anioł z nieba zejdzie z wielkim łańcuchem i z kluczem do otchłani i pochwyci smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i zwiąże go na 1000 lat. A potem, gdy go wypuści, bo jeszcze raz przyjdzie mu być wypuszczonym, i kiedy ten szatan będzie próbował zwieść jak najwięcej ludzi, również temu zostanie położony kres. I diabeł, wąż starodawny, zostanie pewnego dnia wrzucony do jeziora ognistego razem z innymi istotami, o których mówi z kolei Księga Objawienia, z fałszywym prorokiem i z bestią, zwierzęciem. I będzie tam już na wieki. I kolejny obraz. Widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem te pierwsze rzeczy przeminęły. Oni szli za Jezusem, naśladowali postawę Jezusa wobec cierpienia, myśląc o tym, co ich spotka. I wiecie, kiedy czytamy Księgę Objawienia, tam nie ma tego obrazu w ten sam sposób, że oto siedzimy za stołem i podają nam mięso węża starodawnego. Szczerze mówiąc, patrząc na to, co napisał Jan, że ten szatan, że ten wąż starodawny zostanie wrzucony do jeziora ognistego na wieki wieków, gdyby podali to mięso, to by było bardzo przypalone. Ale to nie jest też tak do końca, że ta wizja świętowania, samego faktu, że oto nastał nowy porządek, nowe królestwo, nowy świat, nie jest obecna w Nowym Testamencie. Bo apostoł Paweł w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian, kiedy pisze właśnie o zmartwychwstaniu jako o tym najważniejszym właściwie elemencie naszej wiary, bo mówi, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara. I cały rozdział poświęca na to, żeby wytłumaczyć Koryntianom, dlaczego tak ważne jest zmartwychwstanie. Pisze do nich: jako ostatni wróg, nasz wróg, zostanie zniszczona śmierć. I objawiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zagrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. I to słowo pochłonięta można równie dobrze przetłumaczyć: połknięta, przełknięta, pożarta, zjedzona. Wiecie, szczerze mówiąc, mogę zrezygnować z tego mięsa lewiatana. Najważniejsze jest to, żeby być tam tego dnia. Żeby zostawić śmierć i cierpienie za sobą. I to jest obietnica, którą daje nam Jezus. To jest sposób, w jaki myśleli o tym wszystkim pierwsi chrześcijanie. Wiecie, Jezus naprawdę jest kontynuacją Księgi Hioba. Wiele rzeczy w Jego życiu, w Jego postawie, w tym, czego On nauczał, w jaki sposób zachowywał się wobec ludzi, jest niemalże powtórzeniem tego, co mamy w Księdze Hioba. Bo Jezus też nie powiedział ludziom, dlaczego cierpią. Bo w słowach Jezusa też nie znajdziemy sposobu na to, jak cierpienia uniknąć. I mimo już zetknął się z systemami, mimo już zetknął się z naszymi próbami zrozumienia własnego doświadczenia i z próbami bronienia samego Boga, Jezus mówił: nie, nie tędy droga. Pokazał inną drogę, inną postawę wobec cierpienia, która dla pierwszych chrześcijan stała się podstawą ich życia. Kiedy to możliwe, walczyć z cierpieniem, a kiedy przyjdzie czas nam cierpieć, odważnie stawić temu czoła, uświadamiając sobie, że kroczymy drogą, którą On przeszedł przed nami. Jezus jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Bogiem, który zamieszkał z nami i podzielał nasze cierpienie. Jest odpowiedzią na to pytanie, które chciałem podsunąć Hiobowi. Czy Ty, Boże, wiesz, co to znaczy być człowiekiem? I Bóg mówi: o tak, wiem. Dobrze wiem. Bardzo dobrze wiem. A teraz chodź i pójdź za mną. Wiecie, w 1989 roku Andrzej Wajda nakręcił film, który nie jest uważany chyba za jakieś wielkie arcydzieło polskiej kinematografii, ale dla mnie, szczególnie w kontekście tych kazań, które ostatnio mamy, jest naprawdę niesamowitym obrazem. Jest to film pod tytułem Korczak. I opowiada historię Janusza Korczaka, żydowskiego pedagoga i lekarza. Przynajmniej był doktorem, nie wiem, czy to był tytuł lekarski, czy naukowy. Który poświęcił swoje życie opiece nad sierotami. Był niesamowitym pedagogiem, był naprawdę jednym z najlepszych pedagogów ówczesnych czasów, pierwszej połowy XX wieku i był znany na całym świecie. Nie wiem, może pamiętacie z dzieciństwa historię o królu Maciusiu, to właśnie on je napisał. Był prekursorem nowego sposobu traktowania dzieci, nauczania dzieci. Uważał, że dzieci należy traktować podmiotowo, że one nie są przedmiotami, ale że właśnie dbając o ich rozwój należy pomagać im się rozwijać i widzieć w nich już przynajmniej zalążek albo spełnienie dorosłego człowieka. I ten film opowiada nie o całym życiu Korczaka, ale o ostatnich latach jego życia, o okresie II wojny światowej. Bo chociaż był sławnym człowiekiem, bo gdyby tylko chciał, mógłby wyjechać z Polski, mógłby uratować życie, mógłby wyjechać gdzieś na zachód, tak jak wielu innych Żydów wtedy wyjechało i dalej kontynuować swoją pracę, dalej rozwijać swoją karierę, dalej robić wiele dobrych rzeczy dla całego świata. Ale on postanowił zostać w okupowanej Warszawie razem z dziećmi, które były w jego sierocińcu. I kiedy później wszyscy zostali przeniesieni do getta, on poszedł do tego getta razem z nimi. I przez blisko ponad dwa lata, razem z nimi w tym getcie mieszkał, chociaż wiele razy oferowano mu przeniesienie się na tak zwaną aryjską stronę, czyli ucieczkę z getta. Oferowano mu fałszywe papiery po to, żeby mógł wyjechać. I z tego, co wiadomo, nie jest to do końca potwierdzone, nawet sami Niemcy rozważali przeniesienie go do obozu koncentracyjnego, który był takim modelowym obozem koncentracyjnym, który pokazywano opinii publicznej na dowód tego, że Żydom nic złego się nie dzieje. Cały czas był z tymi dziećmi, które zostały powierzone jego opiece. Jest nawet taka scena w tym filmie, kiedy szukając dla nich jedzenia, bo tam panował straszliwy głód, udał się nawet do Żydów, którzy kolaborowali z okupantem, dlatego że oni mieli pieniądze. I kiedy później Żydzi z Żegoty złapali go i mówią, co ty robisz, człowieku, czy ty nie masz godności? On mówi, nie, nie mam godności. Ja mam 200 głodnych dzieci. Ja nie mogę sobie pozwolić na gesty, bo ja muszę zadbać o ich potrzeby. I wtedy w sierpniu 1942 roku naziści postanowili zlikwidować sierocińce w getcie. Łącznie z sierocińcem, który prowadził Janusz Korczak. I znowu ostatni raz miał możliwość ucieczki, miał możliwość ucieknięcia stamtąd, uniknięcia straszliwego losu, ale on postanowił być ze swoimi dziećmi aż do końca. I wiecie już, do czego zmierzam, opowiadając tę historię. Bo naprawdę trudno jest sobie wyobrazić lepszą ilustrację, bardziej przemawiającą ilustrację tego, co zrobił dla nas Chrystus. Bo On zamieszkał z nami w getcie współczesnego świata. Bo On podziela nasze cierpienia, On podziela nasz los. On był obok nas wtedy, kiedy cały świat się od nas odwraca. I kiedy tylko może, jak tylko może, stara się ulżyć nam w tym życiu, jakie teraz tutaj prowadzimy. I chociaż mógł uciec, chociaż było możliwe, żeby uniknął tego losu, jaki go spotkał, nie zrobił tego. Postanowił przejść całą drogę razem z nami. I wiecie, film, ten Korczak, kończy się niesamowitymi scenami, bo to pokazuje, jak Korczak idzie na czele grupy tych swoich dzieci, prowadząc ich do tych bydlęcych wagonów, które zawiozą ich do Treblinki. Wsiada razem z nimi, chociaż jeszcze w ostatniej chwili wołają za nim, żeby tego nie robił. Pojechał z nimi do samego końca. Po to, żeby one nie bały się tego, co ich spotkało. I wtedy Wajda robi niesamowitą rzecz na końcu swojego filmu. Bo ten film kończy się w taki, ja bym powiedział, bajkowy, metaforyczny, symboliczny sposób. Pociąg, którym jadą, którym jedzie Korczak ze swoimi dziećmi, gdzieś po drodze ostatni wagon, w którym oni są, odczepia się od pociągu i zatrzymuje. Otwierają się drzwi i oni wybiegają na łąkę w odświętnych ubraniach i uciekają od tego wszystkiego. Nie wiem, jaki był do końca zamiar Wajdy, kiedy przedstawiał tę scenę w ten sposób. Może chciał powiedzieć, że nasza ludzka sprawiedliwość nakazuje, żeby tak było. Może chciał powiedzieć, że oni w ten sposób uwolnili się od cierpienia tego świata. Ale kiedy ja oglądam ten film, tę końcówkę tego filmu, to myślę sobie, piękny obraz tego, co będzie kiedyś w Chrystusie. Bo wiecie, żyjemy w świecie, w którym te pociągi, te bydlęce wagony, pełne cierpienia, upodlenia, pełne bólu i łez, odjeżdżają z przerażającą regularnością. I każdego dnia orientujemy się, że oto znowu kogoś zabrali. Kogoś z naszych znajomych, naszych bliskich. Czasami przychodzi ten dzień, że to po nas przychodzą i to my musimy wsiąść do tego wagonu. I powiem, że jako chrześcijanie jedyną siłą, jaką mamy, żeby zmierzyć się z taką sytuacją, jest właśnie to, że ta świadomość, ta wiedza, że idziemy drogą, którą Chrystus kiedyś przemierzył. A jeszcze bardziej, że On dalej jest z nami, bo żyje i jest w nas. Czyli, że On w pewnym sensie wsiada do tego wagonu razem z nami po to, żeby tę drogę przemierzyć do samego końca. I te pociągi, tak jak powiedziałem, odjeżdżają każdego dnia. I nie wiem, ile ich jeszcze odjedzie. Nie wiem, kiedy przyjdzie czas, żebyś to ty wsiadł takiego pociągu. Nie wiem, kiedy przyjdzie czas, żebym to ja wsiadł. Ale Nowy Testament, Boże Słowo mówi nam, że kiedyś przyjdzie taki dzień, kiedy Jezus powróci w swojej chwale, kiedy wszystkiemu temu zostanie położony kres, kiedy żaden pociąg już dalej nie pojedzie.